Ludzie i pieniądze.
A w studiu dziś goście Jarosław Filipczak, prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Roman Walasiński, prezes Holovectors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od emerytur stażowych, bo wraca temat niczym bumerang w tej sprawie. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiadała spotkanie z ministrem finansów. W Sejmie są dwa projekty dotyczące emerytur stażowych, projekt Solidarności i Lewicy. W obu jest mowa o możliwości przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ale za to z uwzględnieniem czasu pracy i tutaj propozycje 35 lat pracy dla kobiet i 40 lat pracy dla mężczyzn. No to na początek takie pytanie przewrotne. Emerytury stażowe, proszę państwa, za i przeciw? Nie ma za?
Za, ale przeciw.
Ja jestem, znaczy,
ogólnie rzecz ujmując, bardzo, bardzo dobry pomysł. Pomysł, który słusznie pani redaktor zwróciła uwagę, powraca jak bumerang przed, a może w trakcie różnych wyborów i dysput, najczęściej właśnie przy elekcjach. On porusza społeczeństwo, on jest taki, powiedziałbym, trendy na tę okoliczność, ale z drugiej strony samodzielne wywoływanie tego tematu bez podjęcia ryzykownej skądinąd dyskusji dla całej
reformy
emerytalnej nie ma większego sensu. Stąd też oczywiście co do zasady, tak, no bo jeżeli ktoś pracuje, a są takie osoby 30, 40, 50 lat, a z jakichś tam powodów, przerw, nieprzerw, bądź wyjazdów i tak dalej, nie ma tych ugruntowanych swoich warunków do podjęcia normalnej emerytury, to oczywiście trzeba to uwzględnić. Niemniej jednak wrzucanie takiego tematu przed samymi wyborami bardziej odczytuję to jako, powiedziałbym, element pewnej gry politycznej, koalicyjnej, niekoalicyjnej, to już nie, bez znaczenia. No, znowu rozpoczynamy dysputę na ten temat. Ale co do zasady, oczywiście tak, jeżeli nas jest stać, oczywiście trzeba to mądrze przeanalizować i tak, tak.
Jarosław Filipczak.
Tak, ja jestem za. Zawsze będzie jakiś okres, kiedy to źle rozmawiać o emeryturach stażowych, natomiast ktoś, kto pracuje 40 lat, a inna, często nie chorują takie osoby, są w dobrym stanie zdrowia i chcą wcześniej odejść na emeryturę, wykonują często bardzo ciężką pracę, bo to może być praca na budowie chociażby, tak? A inne osoby, załóżmy, no nie pracują, zbierają tak tą do tej emerytury te lata, no to różnie to wygląda. Niektórzy kończą, bardzo szybko zaczynają pracę w wieku 18, 19, 20 lat. Ja jestem taką osobą, która zaczynała wcześniej. W przyszłym roku będę miał 30 lat i tak naprawdę 11 lat mógłbym mieć tą emeryturę po 40 latach. Także powiem szczerze, oczywiście będę chciał pracować jak najdłużej, to nawet nie chodzi o 65 lat, tylko wydaje mi się, to jest sprawiedliwe społecznie i trzeba dać szansę jednak wyboru, kiedy chcemy zacząć pracę. Teraz też patrząc na młodzież, która wchodzi na rynek pracy, nie wszyscy wybierają studia, nie wszyscy kontynuują tą naukę. Jest dużo atrakcyjnej, fajnej pracy i też myślę o tych młodych, których dzisiaj by zaczynali tą swoją karierę zawodową, którzy chcą zacząć wcześniej pracę, na przykład iść do szkół branżowych, czy do szkół, do technikum, od razu pójść do pracy. No, wydaje mi się, że to jest dobre i to jest takie sprawiedliwe.
Błażej Konkol.
Myślę, że pomysł jest dobry, ale rzeczywiście też uważam, że powinno to dotyczyć zmiany całego systemu emerytalnego, który no, nam się już od wielu lat nie spina po prostu. Pomysł rzeczywiście dobry, szczególnie dla osób, które, tak jak moi przedmówcy mówili, szybko rozpoczynają swoją pracę, nawet jeszcze w wieku tam powiedzmy sobie 16, nawet 18 lat rozpoczynają już pracę zawodową, czy to w pracę fizyczną, czy inną, to rzeczywiście dla tych osób to może być dobre rozwiązanie. Oczywiście w projekcie tych ustaw są warunki brzegowe, że ta emerytura nie może być niższa niż i tam parę jeszcze innych zapisów. No i myślę, że też jest warte zastanowienia, czy emerytura stażowa też pozwoli na dalszą pracę, bo to myślę, że może być dla wielu osób dosyć istotną kwestią. Także emerytura stażowa tak, natomiast z reformą całego systemu emerytalnego.
No właśnie, ta reforma, to jak ona mogłaby wyglądać? Ja się tak zastanawiałam, czy z jednej strony dać możliwość emerytur stażowych, żeby był ten wybór, ale z drugiej strony, nie wiem, podwyższamy wiek emerytalny, kiedy przechodzimy już na emeryturę z tych naszych tam 60 i 65 lat, dwa lata wyżej na przykład. Co tutaj można zrobić? Czy na innej zasadzie jeszcze, że jedna emerytura obywatelska, jakby dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy, ale oni będą wiedzieli, że ona jest minimalna, że się nie utrzymają z niej, że to jest absolutna podstawa. No i trzeba będzie w związku z tym zadbać o to, żeby odkładać pieniądze na emeryturę, na jakieś tam dwie inne możliwości, żeby móc potem normalnie żyć na tej emeryturze. Już nie mówię godnie, normalnie.
No powrócę do swojej tezy, że trzeba przygotować, iść do wypowiedzi poprzednika, że trzeba przygotować naprawdę takie globalne rozwiązanie i to ponad podziałami politycznymi, dlatego że Polska ma wysoce skomplikowany system rent i emerytalno-rentowy i nie wspomnę o kartach dla przedstawicieli różnych zawodów, nie wspomnę o różnego rodzaju takich uzgodnieniach, które są niezwykle skomplikowane. Wchodząc na rynek pracy, praktycznie niewiele osób zdaje sobie sprawę, w jaki kontekst emerytalny i co go czeka na koniec dnia, na koniec zakończenia tego wysiłku. W związku z powyższym trzeba przeprowadzić taką narodową debatę, jak poukładać te sprawy w XXI wieku w kontekście, który nas otacza. My i tak mamy dość socjalne podejście do kwestii emerytur, a więc warto przejrzeć systemy europejskie czy ponadeuropejskie. Jedne charakteryzują się sukcesem, inne zupełną klapą. W związku z powyższym tutaj nie uciekniemy od dyskusji na ten temat i takiej poważnej, merytorycznej dyskusji reformującej na przyszłe pokolenia te kwestie.
No właśnie, tak się zastanawiałam, bo tutaj pan prezes wspomniał o przecież różnych branżach, różnych zawodach i teraz mi przyszło do głowy, no i rolnik, który pracował na KRUS-ie, więc te stawki do świadczeń były, które on musiał płacić do centrum są niskie, co nie daje, nie daje tej godnej emerytury potem. Ci ludzie pracują od lat, kiedy zostali nastolatkami, więc bardzo szybko mogliby odchodzić na emerytury stażowe. Czy tutaj właśnie przedstawiciele branży rolniczej powinni się załapywać na tą emeryturę, czy też nie? No, takich pytań to pewnie więcej będzie. No,
przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na to, jak wygląda rolnictwo dzisiaj. Nie? To jest inne rolnictwo niż 30 lat temu. No, dzisiaj to jest rolnictwo naprawdę bardzo nowoczesne, ogromne nakłady poszły. To są duże gospodarstwa rolne. Natomiast też mamy małych rolników, którzy...
No, rozproszonych,
ale oni też często już wydzierżawiają te swoje tereny, grunty pod większe działalności. I tak naprawdę dzisiaj to zrobił się jeden duży biznes. I no, trzeba by się zastanowić na tym, jak to zrobić dobrze. Nie? To rzeczywiście jest potrzebna taka ogólnonarodowa debata.
Ale właśnie nie w debacie politycznej, bo ja się boję, że jeden z ważnych tematów znowu stałby się...
Ale mamy taką polaryzację w tym zakresie, że ta debata i tak będzie.
Niewątpliwie powinna być jakaś równość obywateli względem tego typu rozwiązań, także rolnicy również powinni być objęci tą emeryturą stażową. Oczywiście to jest pewna specyfika działalności, którą prowadzą. No, dzisiaj można powiedzieć rzeczywiście, że to już jest działalność gospodarcza, tak? W większym wymiarze tych małych gospodarstw mamy coraz mniej, a bardziej one idą w kierunku na przykład podziału tych terenów pod tereny, pod budownictwo, czy też inne usługi, więc to nie jest to na pewno problem prosty. Połączenie ZUS-u i KRUS-u też nie jest proste.
I też tak się zastanawiałam i tu pytanie do panów, gdyby się okazało, że okej, wprowadzamy emerytury stażowe, czy nagle by się nie okazało, że przybywa nam cała wielka armia emerytów? I co dalej? Jak sobie rynek pracy z tym miałby poradzić? Czy może jednak niekoniecznie Polacy widzą, że żyją na jakimś poziomie i nie będą chcieli z tego poziomu zrezygnować i zostaną dalej na rynku pracy?
Kwestia kalkulacji. Na pewno ta pierwsza fala by się pojawiła z zainteresowania takim rozwiązaniem, ale wydaje się, że to Polacy też zaczęli dobrze kalkulować, czy będą mogli dorabiać, czy to, czy ten wątek pozyskania emerytury wcześniejsze byłby dla nich taki stabilizujący i pozwalałby na coś więcej. Myślę, że na początku pewnie to zainteresowanie mogłoby być duże.
To też zależy od zawodu. No przecież policjanci mogą odejść na emeryturę, a też mogą pracować dłużej, tak? I mieć wyższe świadczenie.
I zazwyczaj pracują.
I pracują. I właśnie o to chodzi. To musi być system, który będzie zachęcał, tak? Przed wyborem. Natomiast też każdy ma inne swoje sytuacje. No, jeżeli ktoś jednak te zdrowie już nie pozwala i musi ciągnąć to na wszelką siłę, no to jednak musi podjąć jakąś decyzję. No różne są sytuacje. I wydaje mi się, że no, na pewno będzie jakiś tutaj boom na początku, ale potem to się ureguluje. No i system zachęt pracy dla emerytów. Mamy bardzo dużą lukę na rynku pracy. To, co wchodzą młodzi ludzie na rynek pracy, to jest 50% tego, co i tak według tego systemu odchodzi z rynku pracy. Musimy zachęcać po prostu emerytów do dłuższej pracy.
No i oczywiście przy takim rozwiązaniu też trzeba pamiętać, żeby nam osoby, które pójdą na emeryturę stażową, też potem nie przeszły do szarej strefy, bo to też taka pewnie możliwość będzie. Dlatego te kompleksowe rozwiązania, reforma systemu, no niewątpliwie jest konieczna.
No i musimy też pamiętać o luce kompetencyjnej, jaka mogłaby wyniknąć z tego, że nagle spora część specjalistów odchodzi na emerytury i co dalej. To trzeba myśleć, jak ich tutaj ściągnąć, jak zrobić z nich mentorów, żeby mogli uczyć młodych wchodzących na rynek pracy. I to nie tylko tych rzeczy związanych z technologiami, bo tam młodzi technologie sobie opanują, ale w ogóle jak poruszania się życia w środowisku zawodowym, bo tutaj też trzeba mieć niezłe umiejętności, żeby sobie radzić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy jeszcze jakby do skopiowania też inne systemy emerytalne, które są na świecie. Niedawno były badania, z których wynika, że holenderski system emerytalny jest najlepszy na świecie. Ja spojrzałam, na czym on polega. No to właśnie tam jest też ta, może nie emerytura obywatelska, tylko taka państwowa, ale trzeba 50 lat mieszkać i pracować w Holandii właśnie, żeby ją otrzymać. Potem są jakieś fundusze, gdzie w części zdaje się tam pracodawca i pracownik wpłaca na te fundusze. No i trzeci filar to już trzeba się zatroszczyć samemu i wykupić sobie jakieś, to nie jest ubezpieczenie, ale też coś w rodzaju funduszy takich emerytalnych. No ale jak to będzie, zobaczymy. Z funduszami też bywa różnie i w to, w co one są inwestowane, zwłaszcza w niepewnej sytuacji geopolitycznej. Tak jak rozmawiałam ze znajomymi ze Stanów Zjednoczonych, to się okazuje, że przez działania ich prezydenta ich fundusze emerytalne straciły 2/3 wartości. Więc, a to są ludzie, którzy w takim wieku, że oni niebawem mogliby przejść na emeryturę, tylko pytanie, z czego się utrzymają. Zmieniamy temat. Ważne wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla firmy Cedrop to największy polski producent drobiu, a także spółki zależnej Cedrop Porty, która realizuje kluczowy projekt logistyczny w porcie Gdańsk. No to chciałam podpytać tutaj pana prezesa ze strefy, jakie efekty dla regionu i polskiej gospodarki, jak wspieramy takie rozwojowe firmy?
Panie redaktorze, szanowni państwo, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to spółka czy instytucja wspierająca biznes i tym się zajmujemy. Rzeczywiście firma Cedrop otrzymała od nas wsparcie, czyli ulgę w podatku dochodowym w dwóch swoich lokalizacjach. Jedna to jest w gminie Rypin, druga w porcie gdańskim. Łączne wsparcie, znaczy łączna wartość inwestycji firmy, tych spółek z sobą powiązanych, to ponad 600 milionów złotych, czyli to naprawdę spore nakłady. Oczywiście zwiększenie zatrudnienia w porcie, powstanie magazyn wysokiego składowania, w pełni zautomatyzowany, czyli już sięgamy tych najnowszych technologii. Także ta kwestia dla firmy Cedr była bardzo istotna, dla Pomorskiej Strefy również. Ale chciałbym też państwu powiedzieć, że już od 2018 roku Pomorska Specjalna Strefa wydała 400 ponad 460 decyzji na ponad 14,7 miliarda złotych nakładów. To jest naprawdę bardzo dużo. Utrzymaliśmy z ponad 36 tysięcy miejsc pracy. To jest wskaźnik, myślę, dosyć imponujący i bardzo istotny, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy naszego regionu.
I na dzień dzisiejszy dla polskich firm.
I sporo dla polskich firm, rzeczywiście, bo to jest naprawdę duża ulga. Często spotykamy się z taką sytuacją, że szczególnie firmy małe i średnie, którym się biznesplan nie spina, w momencie, kiedy otrzymują nas wsparcie, to jednak udaje im się otrzymać finansowanie na rozwój inwestycji. Oczywiście dzisiaj obserwujemy troszeczkę taką sytuację, że mamy coraz więcej reinwestycji, tak? Czyli inwestycje, które już raz były, teraz są dalej rozwijane. Mniej jest jakby nowych inwestycji, ale to jest początek roku. Do dnia dzisiejszego bodajże, z tego co pamiętam, wydaliśmy 18 decyzji. Mam nadzieję, że tak jak w roku minionym było to prawie 100, to w tym roku będzie też co najmniej 100.
No to trzymamy kciuki. Proszę bardzo.
Jeśli mogę coś dopowiedzieć, no branża drobiarska w Polsce ma się bardzo dobrze. Jesteśmy trzecim największym eksporterem drobiu na świecie po Stanach Zjednoczonych i po Brazylii. Eksportujemy najwięcej oczywiście w Europie, czyli tutaj Francja, Niemcy, Wielka Brytania, ale też kraje azjatyckie. I tutaj Arabia Saudyjska, wszystkie te kraje arabskie. Także to jest dobry ruch, żeby ta branża jeszcze bardziej się rozwijała, żeby była bardziej dynamiczna. Może żebyśmy nie byli trzecim, a może drugim producentem drobiu na świecie.
Tego życzymy.
Bo wiemy w Stanach Zjednoczonych, jakie są problemy, jeśli chodzi o drób.
Jajka. Po prostu,
jajka, to wszystko, tak, tam to jest masowe. No ta branża jest obarczona dużym ryzykiem takim właśnie związanym z chorobami. Natomiast no to trzymamy kciuki za tą inwestycję i to jest dobra wiadomość dla branży i żebyśmy rośli w siłę.
To bardzo proszę.
No ale też i ta kwestia decyzji infrastrukturalnych lokalizacji w porcie gdańskim, jak również i to, że zdaje się te magazyny wysokiego składowania są również wysoko mrożone, czyli dają potężny chłód. To oznacza, że alternatywnie, gdyby coś nie poszło dobrze, możemy za czas jakiś wykorzystywać tę infrastrukturę alternatywnie. To dobrze, bez nowoczesnej infrastruktury się nie obędzie nowoczesny handel, więc jak najbardziej tak.
A strefa wspiera nie tylko firmy produkcyjne, ale też i firmy technologiczne, generalnie polskie firmy. Także jeszcze chciałam podpytać państwa, jaka jest świadomość polskich przedsiębiorców, pomorskich przedsiębiorstw, że mogą korzystać z takich udogodnień, jakie daje polska strefa inwestycji. Zresztą nie wiadomo, jak długo będą trwały jeszcze strefy ekonomiczne i będą udzielały tego wsparcia, dlatego też no, zawsze przy okazjach wielu staramy się przypominać, że one są i warto z nich korzystać. No i firmy technologiczne też. Jest ta świadomość w polskich firmach?
Nie, no jest świadomość, panie redaktor. Natomiast strefy ekonomiczne rzeczywiście z końcem 2026 roku kończą się stare przepisy strefowe, mówiąc tak kolokwialnie. I rzeczywiście będziemy mieli pewien ubytek w naszych dochodach. Niemniej trwają prace nad innym czy alternatywnym wykorzystaniem stref w tym zakresie. Zapowiedź jest taka, że strefy będą nadal funkcjonowały. Oczywiście chcemy się zmierzyć z podatkiem minimalnym, ten, który już wszedł w życie, ale też rozważane są inne warianty wspierania przedsiębiorców, a także rozszerzenie katalogu tych przedsiębiorców, chociażby o branżę zbrojeniową, co jest dla nas też bardzo istotne. Także sądzę, że ta nasza ingerencja czy pomoc dla biznesu nadal będzie trwała.
Jarosław Filipczak, Błażej Konkol, Roman Walasiński i Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Jarosław Filipczak, prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. No i przechodzimy do kolejnego tematu. Zajmująca się testami DNA, spółka 23andMe ogłosiła bankructwo, a losy jej bazy danych zawierającej badania 15 milionów ludzi stoją pod znakiem zapytania, alarmuje bankier.pl. No ktoś, kto przejmie tę firmę, dostanie bardzo wrażliwe dane 15 milionów osób. kto i jaki z tego może zrobić użytek i czy jest to niebezpieczne dla użytkowników, którzy często na przykład robią sobie badania genealogiczne i wysyłają swoje próbki DNA do różnych firm, tak naprawdę nie zastanawiają się, do kogo te dane trafiają i co potem z tym może być.
No, Roman Walesiński. Jeśli chodzi o zbiory danych wrażliwych, mamy, to jest dość powszechna kwestia, więc banki, szpitale, przychodnie, tych danych wrażliwych, które są zbierane w formułach systemowych, jest całe mnóstwo. Na świecie są różne regulacje w tym zakresie i one ogólnie rzecz ujmując, no nie zawsze są szczelne, co zresztą widać po tym przykładzie. Natomiast ten przykład tej akurat bankrutującej spółki to jest bardziej projekt taki nie medyczny, a handlowy, biznesowy. No i to jest bolesne, bo ujawniamy wszystkie swoje dane, przekazujemy je firmie, która czasami przedstawia nam dane, które nas interesują, a czasami tego nie robi. Możemy mieć jakieś tam zastrzeżenia co do jakości wyników badań, no ale liczby mówią same za siebie. Ten biznes prowadzony był w przeogromnym zakresie i dlatego jest tak interesujący. Jest całe mnóstwo firm, które zajmują się podobnymi zagadnieniami i podobną sferą usług, natomiast tutaj akurat to jest niezwykle widoczne, spektakularne wręcz, no i w istocie rzeczy bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne z tej racji, że dla firm, które... Ja myślę, że niebezpieczne dla zindywidualizowanych kontekstów, ale być może firmę tę przejmie jeden z jakichś dużych medtechów albo firm farmaceutycznych, które oby zrobiły z tego jakiś użytek, który będzie ciągnął medycynę do przodu. Liczę na to, aczkolwiek jak widać, biznes w takiej skali niekoniecznie musi interesować i tylko przedsiębiorców z tej sfery.
Ja myślę, że trzeba było trochę...
Jarosław Filipczak.
Tak, trzeba było trochę czekać na to, aż w tej branży w końcu taka upadłość zostanie ogłoszona. Bo to jest nowa branża, ona dość dynamicznie się rozwija i tak samo jak szybko rośnie, tak samo szybko może upaść. I po pierwsze ta firma konkretnie żyła tylko z jednego jakby produktu, czyli drzewo genealogiczne, szukamy przodków. Natomiast cała branża genetyczna opiera się na większości innych danych, które są zbierane, czyli markery nowotworowe, markery związane z dietą, z chorobami, z predyspozycjami do różnych tam jakby prozdrowotnych działań. Te firmy mają się dobrze. Mam nadzieję, że dane zostaną pobrane, czy przekazane, czy wykupione. Firma zostanie przez taką firmę, która będzie liderem na rynku amerykańskim. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że jednak rynek amerykański ma inne przepisy, inne prawo. My w Europie mamy inne prawo, mamy bardziej restrykcyjne, mamy troszeczkę bardziej to poukładane. I tak jak często narzekamy na prawo europejskie, że ono jest przeregulowane, tak że w tym obszarze jesteśmy dość spokojni, jeśli chodzi o dane zbierane w Europie. Natomiast tam jest wolna amerykanka. No i świat musi się zmierzyć z tymi informacjami i z tymi danymi, które będą przekazywane i na nowo to poukładać. Natomiast warto jednak robić sobie badania genetyczne, przynajmniej w markerach prozdrowotnych. To uważam, że to jest cały czas dobre.
Błażej Konkut.
Oczywiście to upadłość tej firmy to kilka przyczyn. No, z pewnością spadek zaufania klientów do firmy to po pierwsze, no bo jeżeli tak jak prasa pisze, 7 milionów danych wypłynęło z tej firmy, tak, czyli w nielegalny sposób zostało pozyskanych przez osoby nie wiadomo do jakiego celu, no to na pewno wzbudza niepokój zainteresowanych usługami tej firmy. Oczywiście tam też podejmowano dosyć ryzykowne decyzje biznesowe, takie agresywne, więc myślę, że chyba zlekceważono trochę jakby z jednej strony konkurencję, z drugiej strony brak rozwoju szerszych jeszcze usług. I to pewnie spowodowało, że firma dzisiaj ma problem. Kto przejmie te dane? Mam nadzieję, że te dane będą przejmowane bezpiecznie, tak? To tylko tyle można powiedzieć. Zresztą to jakby nie pierwsza firma, która upada, to akurat w tej branży. Natomiast na rynku amerykańskim nawet my tutaj odczuwamy upadek firm, chociażby Nordvolt, o którym pewnie już dyskutowaliśmy. I takie sytuacje będą miały miejsce, tylko kwestia oczywiście zabezpieczenia tych danych. Można oczywiście wystąpić o usunięcie z danych z tego rejestru czy z tej bazy, ale nigdy nie będziemy mieli pewności, że one nie dostały się w niepowołane ręce.
No właśnie, i z jednej strony z danymi to jest taki problem, że no, sztuczna inteligencja musi na jakichś danych trenować i żeby dochodziło do nowych odkryć leków, do nowych sposobów leczenia też rozmaitych chorób. No potrzebne są te dane, no ale z drugiej strony dobrze by było, żeby osoby, które godzą się na to, żeby ich dane szły w imię nauki, żeby o tym wiedziały i miały pewność, że one zostaną wykorzystane do nauki, do celów naukowych. A tutaj, no nie wiadomo, tak jak panowie stwierdziliście, mogą te dane trafić w niepowołane ręce. I teraz się zastanawiałam, na przykład weźmy pod uwagę ubezpieczycieli. I się okazuje, że taki ubezpieczyciel nagle Iksińskiego nie ubezpieczy, bo stwierdzi, tutaj z genetyki to wychodzi, że tutaj zapadnie pan na taką i taką chorobę, no to składka po prostu wzrośnie niebotycznie, bo jest większe prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie chorowała. A z drugiej strony może do jakiegoś pracodawcy też dojść ta informacja o nawet chorobach czy skłonnościach do chorób i taka osoba nie zostanie z tego powodu zatrudniona. I to są te niebezpieczeństwa, przed którymi z kolei chroni nas prawo europejskie, ale ono jest z kolei też zbyt restrykcyjne, jeśli chodzi o dostęp do danych firm europejskich, na których one mogą z kolei trenować sztuczną inteligencję. Więc no, najważniejsze jest to, żebyście państwo, słuchacze, my ludzie naprawdę mocno myśleli nad tym, komu i jakie dane przekazujemy, bo to może się okazać też niebezpieczne na koniec dla nas. I tak na koniec, właściwie to już niestety nie zdążymy, bo chciałam podpytać też panów o to, że wzrósł dochód rozporządzalny w naszym kraju w ubiegłym roku, że takiego dochodu to nie było od co najmniej dwóch dekad, no ale my niestety jako społeczność tego nie zauważamy, bo sytuacja geopolityczna, bo inflacja i no nie mamy szansy, żeby się tym cieszyć. Ale myślę, że na ten temat będziemy rozmawiać jeszcze w innych audycjach. Dzisiaj audycja krótsza. Moimi i państwa gośćmi byli Jarosław Filipczak, prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Roman Walasiński, prezes Holovectors. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Państwu i gościom serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.